ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, moim gościem jest prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. Witam, panie prezesie.
Serdecznie witam pana, witam słuchaczy.
Panie prezesie, słyszał pan odpowiedź Donalda Tuska na pana doniesienie czy informacje złożone do prokuratora?
O, widziałem filmik.
To może posłuchajmy, dobrze?
Tak. Bardzo proszę.
Słuchajcie, Kaczyński mówi, że zrobiliście zamach stanu.
Tak, pokój, my tu mamy wasze sprawy, później się tym zajmie.
I co by pan odpowiedział premierowi na tak żartobliwą formę odpowiedzi na pana
zarzut? Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ten filmik, to mogę powiedzieć tak, że brakowało jeszcze lampartiej skóry i byłby to filmik jakby z satrapii jakiejś afrykańskiej.
Ale sugeruje pan, że premier jest satrapą?
Ja nic nie sugeruję. Ja mam takie wrażenie, że to jest filmik, który gdyby właśnie były jeszcze skóry lamparcie, to mógłby pokazywać jakieś zachowania jakiegoś wodza w satrapii afrykańskiej. To dobrze, no rozumiem, że samopoczucie pana prezesa Rady Ministrów jest bardzo dobre. Widzę, że przerzucił się z gały na ping-ponga. To chyba źle świadczy o państwie, że mamy takiego prezesa Rady Ministrów, który nie interesuje się państwem, nie interesuje się prawem, przestrzeganiem prawa i praworządnością. Igrami w czasach pełnienia obowiązków służbowych.
A może to jest po prostu ocena skuteczności pana działań? To znaczy, panie prezesie, no złożenie tej informacji do prokuratora Ostrowskiego nie ma żadnego znaczenia prawnego.
Ma oczywiście bardzo duże znaczenie prawne, dlatego że jest to zawiadomienie o przestępstwie, podejrzeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, wiarygodnym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ja miałem obowiązek prawny w trybie artykułu 304 takie zawiadomienie złożyć o przestępstwie, dlatego że dostrzegam.
Od dawna pan to dostrzega?
Dostrzegam od grudnia 2023 roku.
No to oczywiście pan wtedy złożył.
Wtedy byłem sędzią Trybunału Konstytucyjnego, teraz jestem prezesem Trybunału Konstytucyjnego i ten obowiązek prawny zaczął na mnie, w moim przekonaniu, ciążyć od grudnia zeszłego roku. Proszę pamiętać, że w grudniu zeszłego roku zaproponowałem rozmowę najważniejszym osobom w naszym państwie z przedstawicielem władzy wykonawczej, ustawodawczej, żebyśmy porozmawiali i zaprzestali, żeby te osoby zaprzestały łamania prawa.
Ale czy sędziowie są od takiej rozmowy?
Można powstrzymać. Prezes Trybunału Konstytucyjnego jest od tego, aby w Polsce panował ład konstytucyjny. I musi i powinien robić wszystko, żeby ten ład konstytucyjny zapewnić. Czym innym jest orzekanie przez Trybunał Konstytucyjny. Wtedy jestem jednym z sędziów, z 15 sędziów, którzy orzekają w Trybunale Konstytucyjnym i do tego się nie odnoszę. Nie złożyłem tego zawiadomienia jako sędzia, tylko jako prezes Trybunału Konstytucyjnego. To są dwie różne role. Oczywiście to są dwie różne role.
No ale jest pan sędzią również.
Tak jest.
Jest pan jedną osobą, w związku z tym nie da się tego rozdzielić.
Ale role są różne. Ja oczywiście orzekam i będę w dalszym ciągu orzekał jako sędzia przewodniczący
orzekał,
czy sprawozdawca.
To będzie pan orzekał przeciwko ludziom i przeciwko działaniom instytucji, które uznał pan za wynik zamachu stanu.
Panie redaktorze. Widzę, że nie zna pan jednak polskiej konstytucji. Trybunał Konstytucyjny nie orzeka o faktach. Trybunał Konstytucyjny orzeka
zgodności
norm prawnych oraz umów międzynarodowych z konstytucją. Zatem mnie nie interesują osoby, nas nie interesują fakty, nas interesuje tylko prawo i zgodność tego prawa
z konstytucją. Tylko, że jest pan sędzią, który uznał i jako prezes, ale i jako ta sama osoba, jako sędzia, złożył informację, złożył doniesienie, że w Polsce jest zamach stanu.
Tak jest.
No więc trudno uznać, że będzie pan bezstronnym sędzią.
Panie redaktorze, myli się pan. Ja złożyłem zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zdrady stanu. Nie o tym, że do tego doszło. O tym zdecyduje ewentualnie prokurator, kierując akt oskarżenia jeżeli dojdzie do tego, sąd powszechny, orzekając, że doszło do tego rodzaju przestępstw.
Dobrze, ale jeszcze raz, jest pan sędzią i podejrzewa pan, że dokonano zamachu stanu. Podejrzewa pan.
Rząd
oczywiście
trwa.
Oceni
rząd
to.
Trwa.
Rząd trwa, rząd podejmuje decyzję
że on trwa.
Parlament podejmuje decyzje, rząd podejmuje decyzje i pan potem w sprawie decyzji tego rządu i tego parlamentu, co do którego podejrzewa pan, że przeprowadza zamach stanu, będzie osądzał jego działania. No nie, trudno tu mówić
nie,
o
nie, ale
czystości
właśnie,
sytuacji.
Ale właśnie myli się to pan i to znacznie, dlatego po pierwsze, że Trybunał Konstytucyjny nigdy nie ocenia, przynajmniej nie zdarzyło mi się i nie pamiętam o tym, że Trybunał Konstytucyjny oceniał jakiekolwiek działania rządu. Ocenia tylko i wyłącznie normy prawne
Normy prawne, które są efektem także działań rządu
Być może rządu, na pewno parlamentu. Natomiast mówimy o normach prawnych zawartych w rozporządzeniach, w ustawach.
Ale ktoś te normy przygotowuje, zgodzi się pan?
Zgoda.
I pan podejrzewa, że przygotowuje je w ramach zamachu stanu. Tu chyba też zgoda.
Ja tego nie wiem, czy przygotowuje te normy prawne, które ewentualnie w przyszłości będzie oceniał Trybunał Konstytucyjny w ramach trwającego zamachu stanu.
No ale trwa od 13 grudnia, to są pana
tak
słowa.
Tak jest.
No to jak trwa, to znaczy, że wszystko, co się teraz dzieje się
nie
w ramach
wszystko,
zamachu
no,
stanu.
Ale przecież, panie redaktorze, szanowni państwo, przecież nie wszystko, co się dzieje w Rzeczpospolitej, nosi znamiona zamachu stanu, właśnie tego ustrojowego zamachu stanu. Przecież nie ma na ulicach czołgów, nie ma żołnierzy.
No właśnie, bo to jest pytanie, które ludzie zadają. Ale dojechał pan tu spokojnie, wszedł pan do studia. To jaki zamach stanu?
Oczywiście, dlatego, że pamiętajmy historię. Już nie będę mówił o panu z wąsikiem pod nosem, ale na przykład mogę przypomnieć historię Benito Mussoliniego, który doszedł do władzy faszystowskiej we Włoszech w sposób demokratyczny.
I porównuje pan
później,
te dwie rzeczy.
I później demokratycznie zmieniał ustrój Królestwa Włoch, zachowując nawet urząd króla. I król urzędował we Włoszech w czasie rządów Benito Mussoliniego.
Czyli sugeruje pan, że mamy sytuację jak z Benito Mussolini.
Porównuje
pan.
Historia magita vita est. Więc warto pamiętać, jak
czyli
różne sytuacje wyglądały.
Jesteśmy w takim procesie do faszyzacji Polski.
Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, w której Polska stanie się państwem niedemokratycznym, w której będzie obowiązywała władza dyktatorska. Uważam, że jeżeli...
Ma pan nadzieję, ale obawia się pan tego?
Obawiam się tego.
Że będzie dyktator tu?
Uważam, że jesteśmy blisko sytuacji, kiedy... W przeciągu pół roku, roku czasu może dojść do tego, że zostaną wyprowadzone siły zbrojne, czy też policja na ulicę, żeby próbować powstrzymać protesty społeczne.
Czy Donald Tusk w czarnych okularach ogłosi stan wojenny?
Chciałbym, nie wiem, myślę, że raczej w różowych czy w pomarańczowych, natomiast nie wiem, nie mam, ja nie,
nie,
nie
jestem...
Nie,
ale powiedział
nie
pan,
jestem,
że obawia się jestem, pan, że zostaną wyprowadzone ulice.
Obawiam się,
ulicę,
ja, ale nie wiem kto, ja nie mówię, ja nie wymieniam tutaj nazwisk.
No ale premierem jest Donald Tusk.
Nie wymieniłem nazwisk, natomiast ja nie wiem, kto kieruje tą zorganizowaną grupą przestępczą. Być może biorą w niej udział także osoby spoza granic Rzeczpospolitej. Od tego jest postępowanie karne, od tego jest pan prokurator, który to postępowanie karne powinien przeprowadzić.
Ale pan powiedział, być może biorą w tym udział osoby spoza granic Polski. No to znaczy, że pan ma jakieś podejrzenia. Kto
nie, gdybym miał takie podejrzenia i uzasadnione podejrzenia, to zawarłbym je w zawiadomieniu. Ja tylko po prostu tworzę pewnego rodzaju wersję, a mam do tego prawo, jako każdy obywatel Rzeczpospolitej, do tego, żeby pewne wersje sobie tworzyć, więc ja zakładam, że taka sytuacja...
Kto w tej wersji może być tym, kto kieruje polskim rządem, polską grupą przestępczą, jak pan mówi?
Nie wiem. Nie, moją rolą jest przeprowadzić postępowanie
karne
w tym zakresie.
Ale powiedział pan, że ma pan podejrzenia.
Mam pewne podejrzenia.
No to
tak
jakie
jest.
To są
moje
podejrzenia?
Prywatne podejrzenia, które nie zostały ujęte w zawiadomieniu o przestępstwie, albowiem nie mam tych podejrzeń zweryfikowanych. A jako poważny prawnik, wieloletni, kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, nie będę rzucał słów na wiatr. Kiedy mam uzasadnione podejrzenie, to o tym piszę i o tym
ale
powiadam.
Powiedział pan o tym, że pan ma wiarygodne, że pan ma pewną intuicję, pewne myśli na ten temat. Powiedział pan to publicznie.
Ale panie redaktorze, ja myślę o wielu rzeczach, jak zapewne pan myśli.
Ale nie o wszystkich pan pewnie mówi. A teraz pan powiedział, że ma pan także taki scenariusz, że ktoś spoza Polski
kieruje. Taką wersję
kieruje.
Biorę pod uwagę.
Czy kto to może być? No, Putin czy Scholz?
To każdy inteligentny człowiek sobie może odpowiedzieć na to pytanie.
Ale to ja podałem dwie odpowiedzi.
No to panie redaktorze, niech pan sobie odpowie na to pytanie i powie tutaj słuchaczom i widzom.
No ale to ja się pana pytam, a nie pan mnie. Dobrze, żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu YouTube. No, a ja przypomnę, naszym gościem jest Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Panie prezesie, a jakie mają być skutki tego doniesienia złożonego do prokuratora? To znaczy, co się ma wydarzyć? Bo bo na razie skutki są głównie publicystyczne i polityczne, to znaczy są konferencje prasowe, PiS je zwołuje, wszystko się toczy, pan, za co jesteś, czego się bardzo cieszymy, odwiedza media, ale no, co się ma wydarzyć dalej? Przecież to śledztwo zostanie prawdopodobnie za chwilę prokuratorowi Ostrowskiemu odebrane.
No, jeżeli tak będzie, to będzie świadczyło tylko o tym, że moje zawiadomienie jest bardzo wiarygodne, bo jeżeli obecna władza, obecne osoby, które kierują państwem zarówno z władzy wykonawczej, czy z władzy wykonawczej, ustawodawczej, nie mają nic przeciwko, nie mają nic na sumieniu, to powinny pozwolić panu prokuratorowi przeprowadzić sprawnie i obiektywnie to postępowanie.
Nie, oni będą prowadzić to postępowanie, tylko nie, kto inny będzie je prowadził.
Powtarzam panu prokuratorowi, dlatego że pan prokurator Ostrowski jest jedynym legalnym zastępcą prokuratora generalnego, który zdecydował się wszcząć to postępowanie, z tego co wiemy, bo zostałem o tym poinformowany pisemnie przez pana prokuratora. Osoby będące w kierownictwie prokuratury krajowej zostały powołane do tego kierownictwa nielegalnie. Wszystkie osoby funkcyjne w prokuraturze krajowej delegowane do prokuratury krajowej przez tak zwanego prokuratora krajowego Korneluka, to są osoby, które nielegalnie, w moim najgłębszym
czyli
przekonaniu...
Czyli pana zdaniem tylko jeśli prokurator Ostrowski będzie to prowadził, to to będzie odpowiednio prowadzone, jeśli nie będzie nieodpowiednio i to będzie idealny
chyba
dowód na to, że jest zamach stanu.
Będzie potwierdzający moje przekonanie i wiarygodne informacje, że tak, że to jest element potwierdzający tą moją wiedzę.
Ale to jest błędne natomiast, koło. To znaczy, natomiast, pan zgłasza do kogoś, o kim pan wie, że ten prokurator i ten minister sprawiedliwości go nie uznaje i mówi, jeśli mu to zabiorą, to będzie dowód, że ja mam rację.
Ale ja pierwszy raz słyszę, żeby minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie uznawał swojego zastępcy prokuratora generalnego, zastępcy prokuratora
nie,
generalnego.
On go uznaje, oczywiście, to jest prawda. Ja mówię tylko o tym, że może skierować do kogo innego.
Nie może.
Moim
zdaniem nie może i będzie to świadczyło o tym, że ten zamach stanu trwa, albowiem minister sprawiedliwości, prokurator generalny zgodnie z moim zawiadomieniem, a także z informacją, którą dostałem o wszczęciu śledztwa, jest osobą podejrzewaną o uczestniczenie w tym przestępstwie. Więc osoba, która jest podejrzewana o uczestniczeniu w przestępstwie, nie może podejmować żadnych decyzji.
Ale, panie prezesie, ta sytuacja jest kuriozalna. Znaczy, pan oskarża rząd o to, że jest zorganizowaną grupą o podejrzenie.
No
że
właśnie,
to jest zorganizowana grupa przestępcza, że pan podejrzewa, że to jest zorganizowana grupa przestępcza, chociaż pan wie, że to ten rząd i prokurator, który jest wyznaczony przez ten rząd, będzie rozpatrywał to.
Ja tego nie wiem, panie redaktorze, ja jestem człowiekiem, który został wychowany.
Ale nie ma innego rządu w Polsce.
Niech pani pozwoli wypowiedzieć się. Ja jestem człowiekiem, który został wychowany już po 89 roku jako piewca demokratycznego państwa prawa. Uważam, że prawo musi być przestrzegane, realizowane. Oczywiście to prawo można łamać, naginać, można tworzyć precedensy, ale to jest właśnie w moim najgłębszym przekonaniu element tego zamachu stanu. Ja mówię o sytuacji idealnej. Ja zakładam, że osoby, które nie mają nic do ukrycia, pozwolą panu prokuratorowi przeprowadzić szybko i sprawnie to postępowanie karne, które potwierdzi lub zaprzeczy tym podejrzeniom, które przedstawiłem w swoim zawiadomieniu.
I tylko ten jeden prokurator może prowadzić tę sprawę.
Jest jeszcze bardzo wielu legalnie powołanych prokuratorów w prokuraturze, zarówno krajowej, jak i w prokuraturze, w innych prokuraturach powszechnych.
Czyli natomiast jeżeli powierzą to śledztwo innemu prokuratorowi, ale takiemu, którego pan uznaje za dobrze powołanego, bo oczywiście rząd uznaje także innych i minister sprawiedliwości, to wtedy też będzie okej.
Czy minister sprawiedliwości nic do tego nie ma? Prokurator generalny tylko i wyłącznie może mieć, jeżeli jest poza kręgiem podejrzeń. Natomiast postępowanie karne wszczął zastępca prokuratora generalnego Michał Ostrowski, który zgodnie z prawem o prokuraturze może prowadzić śledztwa. Mówi o tym wprost prawo o prokuraturze. Więc zdziwiłoby mnie bardzo i potwierdziło tylko moje podejrzenia, jeżeli to śledztwo zostałoby mu odebrane.
No dobrze, ale jeżeli zostanie mu odebrane i skierowane do innego prokuratora, będzie ważne? Będzie pan to je traktował jako poważne?
O tym wszystkim zdecydują fakty, a nie moje przypuszczenia.
Ale fakty będą jakieś.
No ja nie wiem, jakie będą fakty.
Ale to jak pan sobie wyobraża dalszą sytuację? Taką wymarzony scenariusz. Znaczy, co się dzieje...
Ale ja nie mam żadnych wymarzonych scenariuszy. Są różne role w demokratycznym...
Nie, bo ja się pytam
ale
o
są
to,
różne panie... role w demokratycznym państwie prawa.
Panie prezesie.
Ja jestem osobą, która zawiadomiła o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokurator powinien przeprowadzić postępowanie karne w tym zakresie śledztwo, to jest śledztwo o zbrodnie. Najlepiej, żeby to śledztwo było prowadzone w sposób osobisty przez prokuratora. I w jaki sposób to śledztwo będzie prowadzone? Jakie czynności zostaną zrealizowane? Jak to śledztwo się zakończy? To jest, tylko i wyłącznie kwestia prokuratora, a ja nic do tego nie mam.
Ale ja się pytam o ogólną wizję. Znaczy, bo jeżeli żyjemy w państwie, w którym dokonuje się permanentnie od 13 grudnia zamach stanu, to złożenie doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu stanu do prokuratury, która jest częścią, przynajmniej część z jej urzędników jest częścią owego zamachu stanu. Pan tego tak podejrzewa. No jest działaniem kuriozalnym, publicystycznym. Znaczy nic nie będzie z niego wynikać.
No to jeżeli tak, to schowajmy głowę w piasek, wystawmy...
Czyli pan jest sygnalistą, pana zdaniem.
Jestem zawiadamiającym o przestępstwie. Nie można chować się i ukrywać i chować głowę w piasek, kiedy się widzi, że w państwie się źle dzieje, że prawo jest łamane i demokracja jest w Polsce w obrocie. To co, mam się odwrócić tyłem, zamknąć się w gabinecie i czytać książki? Nie na tym polega rola urzędnika publicznego. Być może na tym polega rola dziennikarza, być może na tym polega rola jakichś innych właścicieli firm prywatnych, którzy uciekają. Mamy przykład różnego rodzaju zachowań, na przykład na Ukrainie, gdzie okazuje się, że niewielu chce walczyć o obronę Ukrainy, a bardzo wielu wyjeżdża i unika służby wojskowej. Ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym. Walkę można realizować w różny sposób. Człowiek odpowiedzialny reaguje odważnie na zagrożenia, które widzi i chce zapobiec ich eskalacji. I ja tak zrobiłem.
To teraz jeszcze pytanie, trochę nawiązujące do tego, co pan mówił wcześniej. Mówił pan o tym, że obawia się pan, że ma pan taki scenariusz, bierze pod uwagę, że ta władza może wyprowadzić, która dokonuje zamachu stanu, może wyprowadzić przeciwko protestującym na ulicę wojsko i policję. O jakich protestach pan mówi?
Na przykład związanych z wyborami prezydenckimi. Zakładając, biorąc pod uwagę, jak traktują Sąd Najwyższy, Izby Sądu Najwyższego, zakładam, że może być taka sytuacja, że będzie kwestionowany wybór prezydenta Rzeczpospolitej, i który doprowadzi do protestów społecznych, które mogą się przerodzić w różnego rodzaju zachowania, które spowodują wyprowadzenie policji czy też wojska na ulicę. Donald Tusk ma w tym zakresie doświadczenie, wyprowadził już policję na górników, którzy oddawali
strzały. Ale to proszę, Zbigniew Ziobro też wyprowadzał i... Znaczy
nie przypominam
Ziobro,
sobie tego.
No, policja nie wychodziła sobie, również przed czasie protestu.
Ale ja
protestu.
Tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Ja nie słyszałem o sytuacji, żeby strzelano z broni gładkolufowej do bezbronnych górników w czasach rządów 2015-2023.
Rozumiem, że do tych rządów pan nie ma żadnych zastrzeżeń.
Mam zastrzeżenia jako obywatel. Mam zastrzeżenia. No bardzo poważne. Uważam, że nie udało się bardzo wiele reform.
Czyli nie udało się reformy. Mówi pan, bo pan mówi teraz, że teraz jest zamach stanu, ale no oczywiście używając trochę innego języka, ale równie ostro krytykowano reformy Zbigniewa Ziobry. Prawnicy, instytucje europejskie.
Ale to są zupełnie inne sprawy. Dlatego, że ja rozumiem, że każda władza ma prawo reformować państwo tak, jak uważa. Jeżeli robi to w granicach demokratycznego państwa prawa.
Czyli gdyby był prezydent i podpisał, to by było ok.
Gdyby zmienił prawo w odpowiedni sposób i to prawo zostało uznane za zgodne z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny, o ile by było zaskarżone, tak, można zmieniać prawo, można realizować swoje wizje państwa prawa, ale w ramach tego państwa prawa. Ja wczoraj powiedziałem na komisji sejmowej, jeżeli komuś nie odpowiada istnienie Trybunału Konstytucyjnego, proszę zebrać większość konstytucyjną, przeprowadzić zmianę konstytucji i zlikwidować Trybunał Konstytucyjny. Czy pan redaktor wie, że w czasach obowiązywania konstytucji PRL-u Trybunał Konstytucyjny wydawał wyroki, ale te wyroki mogły być uznane lub nieuznane przez Sejm PRL-owski. Sejm mógł przegłosować, że wyrok Trybunału nie obowiązuje. Być może ta władza chciałaby dokonać takiej zmiany. Ma do tego prawo, tylko niech znajdzie większość konstytucyjną do tego, żeby tę zmianę konstytucyjną
przeprowadzić. Panie prezesie, ale jeszcze no, dosłownie kilkanaście dni temu wysyłał pan listę do premiera i rozumiem, że wtedy pan chciał rozmawiać.
Kilkadziesiąt dni temu.
Chciał pan wtedy jeszcze
tak
rozmawiać.
Jest, tak.
Chociaż no, teraz pan na podejrzenie, że od 13 grudnia jest zamach stanu. To po co pan chciał rozmawiać z ludźmi, którzy przeprowadzają zamach stanu? No, trochę to wygląda tak, jakby pan się teraz...
Chciałem powstrzymać eskalację tych zachowań niekonstytucyjnych i sprzecznych z prawem. Kiedy to nie udało się i nie powiodło, uznałem, że istnieje wiarygodne podejrzenie, że to jest zamach stanu. Dlatego, że jeżeli się nie chce
czyli
rozmawiać...
Czyli wtedy pan podjął...
Tak jest, no oczywiście, że tak. No, przecież
jak panu nie odpisali, to wtedy...
We mnie ten proces myślenia trwał przez dłuższy okres czasu. Przecież to nie jest decyzja nieprzemyślana. Tak? Ja bardzo długo się biłem z myślami, czy kierować takie zawiadomienia o przestępstwie, czy też nie, ale uznałem, że nie mogę stać z boku i zakrywać oczy maską.
Żebym dobrze zrozumiał, to znaczy, że jeszcze kiedy pan wysyłał kilkadziesiąt dni temu te listy, to jeszcze pan nie wiedział, że jest zamach stanu. Jak
nie.
pan wysłał i nie odpisali, to wtedy pan uznał, znaczy, że ten brak odpisania...
To jest taki bardzo prosty sposób myślenia. Oczywiście ma
ja
pan,
jestem prostym człowiekiem.
Ja też. Ma pan do tego prawo. Natomiast... Ja stoję na stanowisku, że zawsze należy dać szansę do pewnych wyjaśnień, do pewnej rozmowy. Być może ta rozmowa by mnie przekonała, że to nie są elementy zamachu stanu, tylko to są elementy jakichś działań, których ja nie rozumiem, nie mam pojęcia, nie znam wizji pana Donalda Tuska, jego współpracowników. No ale niestety nie dane było poznać tej wizji i uznałem, że te... realne zdarzenia, których jesteśmy świadkami, powinny skutkować takim zawiadomieniem.
Dlaczego akurat 13 grudnia? Bo jak się zdaje, 13 grudnia konstytuował się ten rząd, który demokratycznie wygrał te wybory. No chyba się zgadzamy co do tego, że ten rząd powstał w wyniku demokratycznych wyborów.
Oczywiście, że tak.
I że to jest w tej chwili demokratyczna większość. Dlaczego 13 grudnia?
No taka data, taką datę wskazałem w zawiadomieniu o przestępstwie. Uznałem, że od tego momentu, proszę zwrócić uwagę na treść tego zawiadomienia o przestępstwie, uważam, że to jest dolus premeditatus, czyli już w momencie, kiedy ukonstytuował się, czyli zamiar taki bardzo perfidny, bym powiedział, zamiar bezpośredni, umyślny.
Wtedy już grupa przestępcza się
ukonstytuowała. Tak myślę, ja myślę, że już wtedy...
Rząd jest grupą przestępczą.
Moje przekonanie jest takie, że wtedy już zaczęto myśleć, w jaki sposób pozakonstytucyjnie, pozaprawnie zmieniać ustrój Rzeczpospolitej.
Panie prezesie, znowu, ja jestem prostym człowiekiem, pan powiedział, że pan też, czyli rozumiem, że w wyniku demokratycznych wyborów Polacy wybrali grupę, która się ukonstytuowała jako grupa przestępcza
nie.
i 13 grudnia
nie.
została rządem nie. i grupą przestępczą.
Nie, został powołany rząd Rzeczpospolitej, ale w ramach, przecież ja nie twierdzę i z tego zawiadomienia to nie wynika, żeby wszyscy urzędujący ministrowie tego rządu brali udział w tej grupie przestępczej. Nie podejrzewam tego w żaden sposób. Nie wskazuję, którzy to ministrowie mogą w tym procederze przestępczym.
A którzy pana zdaniem nie uczestniczą?
Ja tego w zawiadomieniu nie piszę. Od tego jest prokurator, żeby zweryfikował te informacje, to moje zawiadomienie o przestępstwie, czy i kto z nich bierze udział w tym zaplanowanym już wcześniej procederze naruszania konstytucji i łamania prawa.
To na koniec jeszcze pytanie. Panie prezesie, ma pan świadomość, że no to jest takie działanie, które prawdopodobnie zakończy się no, takim ostatecznym zgaszeniem światła w Trybunale Konstytucyjnym.
Znaczy ja nie sądzę. No, oczywiście mogą mnie wyprowadzić pod bronią, jeżeli tak
A
zrobią.
Obawia się pan tego?
Mogą to zrobić. To będzie tylko potwierdzeniem tego faktu, o którym zgłosiłem w prokuraturze. Natomiast jestem przekonany, że to zawiadomienie o przestępstwie wcześniej czy później skończy się rzetelnym postępowaniem karnym zakończonym aktem oskarżenia.
Później to znaczy kiedy?
Wydaje mi się, że wcześniej niż później.
No dobrze, ale kiedy? No bo rozumiem, że zakłada pan, że ta grupa, ten rząd, który pan uważa, podejrzewa, że jest grupą przestępczą, tego nie zrobi.
Nie wiem. Ja od tego rząd niech się trzyma z daleka. Od tego jest prokurator, a później sąd.
No dobrze, ale żeby się cokolwiek
panie redaktorze,
wydarzyło,
niech pan
potrzebne
pamięta,
są decyzje.
Że chcielibyśmy żyć w demokratycznym państwie ale... prawa. Zachęcam pana, żeby pan przekonywał wszystkich polityków
panie
do tego.
Panie prezesie, ale ja powtórzę no, jeszcze raz. To
znaczy,
niezależnie
nie
od tego,
nie
co zrobi prokurator, potrzebne są decyzje. Jest policja,
decyzje prokuratora. To jest śledztwo osobiste prokuratora. Śledztwo osobiste. Ja wielokrotnie w swoim życiu jako prokurator prowadziłem śledztwo osobiste bez udziału żadnych służb, żadnej policji, zwłaszcza jeżeli dotyczyło...
Czyli on będzie po prostu publikował wyniki tego śledztwa i to będzie...
Ja nie wiem, co będzie robił prokurator.
Jakie mają być skutki tego osobistego śledztwa prokuratora Michała Ostrowskiego?
Albo umorzenie postępowania, albo skierowanie aktu oskarżenia do sądu po uzyskaniu ewentualnej zgody parlamentu na ściganie.
Ale nie będzie takiej zgody.
Ale ja nie wiem, dlaczego pan zakłada, że...
W tym układzie wiemy, kto rządzi. Znaczy, jeśli to jest większość, która tworzy rząd i pan mówi, że ona tworzy też grupę przestępczą, to jak ona ma przegłosować?
Ale o czym pan, panie redaktorze, mówi? O jakim układzie? Ja mówię o demokratycznym państwie prawa, a pan już zakłada, że mamy jakiś układ. No, sam
pan
zakłada, może.
Pan podejrzewa, większość, która tworzy obecny rząd, tworzy też grupę przestępczą. No więc trudno sobie wyobrazić, żeby oni sami głosowali nad tym, żeby sobie uchylić
immunitety. Ale nie wszyscy. Od tego jest prokurator, żeby zweryfikował, kto bierze udział w ewentualnej działalności przestępczej, a kto nie.
To rozumiem, ale jak rozumiem, to dlaczego pan zakłada, że to jest większość? Tym rządem.
Dlaczego pan zakłada, że to jest większość? Ja zakładam, że większość polskich posłów i senatorów to są uczciwi politycy,
to ile osób
uczciwi
tworzy tą grupę?
Nie wiem, od tego jest prokurator.
Ale podejrzewa pan.
Od tego jest prokurator, żeby... Ale ja nie napisałem w zawiadomieniu, ile osób tworzy tą grupę, bo ja nie mam takiej możliwości prawnej, żeby taką weryfikację przeprowadzić. Przecież moja weryfikacja polegała na weryfikacji dokumentów publicznych i prawnej. A nie mam możliwości prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, czy też czynności śledczych, żeby ustalić szczegółowo, kto, w jaki sposób, poprzez jakie działania pozaprawne te kwestie realizuje.
I tym wnioskiem kończymy. Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie.